Laudetur Jezus Chrystus, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Tu Radio Watykańskie. ...26 kwietnia wita Państwa Krzysztof Brąk. Stolica Apostolska po raz kolejny przeciwstawiła się ingerencji chińskich władz we wewnętrzne sprawy Kościoła. Dziś opublikowano komunikat po watykańskim spotkaniu papieskiej komisji do spraw Kościoła w tym kraju. Od tego rozpoczniemy nasz program. Powiemy też o tym, jak katolicki dziennik La Croix postrzega perspektywę pełnego pojednania z lefebrystami we Francji. W drugiej części programu cykliczna audycja Fundacji Pełna Chata o miłości prosto z mostu. Zapraszamy.
Mimo licznych przeszkód i skromnych możliwości, katolikom w Chinach udaje się prowadzić skuteczną ewangelizację, o czym świadczy pokaźna liczba dorosłych, którzy co roku proszą o chrzest. Trzeba jednak zadbać, aby Chińczycy mieli jasne i poprawne wyobrażenie o Kościele katolickim. Czytamy o tym w komunikacie po zakończonym wczoraj w Watykanie trzydniowym posiedzeniu Komisji do Spraw Kościoła Katolickiego w Chinach. W jej skład wchodzą szefowie dykasterii Kurii Rzymskiej oraz przedstawiciele tamtejszego kościoła i pracujących tam zakonów. Tym razem tematem obrad była formacja świeckich.
W komunikacie podkreślono, że w wiernych trzeba utrwalać prawidłowe pojęcie Kościoła. Nie pomaga temu działalność instytucji, które uzurpują sobie zwierzchnią władzę nad Kościołem, ani postawa duchownych, którzy bezprawnie przyjmują święcenia biskupie jako tacy sprawują władzę, choć nie została im ona powierzona przez Kościół. Naganna jest również postawa pełnoprawnych biskupów, którzy uczestniczą w bezprawnych święceniach. Sieją oni zamęt wśród wiernych i duchowieństwa, a niekiedy łamią ich sumienia, czytamy w komunikacie. Przypomina się w nim również, że w imię rzekomego dobra ewangelizacji nie można rezygnować z podstawowych elementów wiary i dyscypliny Kościoła.
Uczestnicy watykańskiego spotkania solidaryzują się z biskupami i kapłanami, którzy są uwięzieni bądź doświadczają niesprawiedliwych ograniczeń w wypełnianiu swej posługi. Niezłomność ich wiary oraz wierności Ojcu Świętemu zasługuje na uznanie, czytamy w komunikacie. Członkowie Watykańskiej Komisji wielkie nadzieje wiążą z rokiem wiary. Dla Kościoła w Chinach może być on okazją, by w pełni wprowadzić w życie wskazania, które Benedykt XVI przekazał chińskim katolikom w swym liście z 2007 roku.
Jeśli dojdzie do pojednania z lefebrystami, francuscy biskupi będą się musieli wykazać wielkim talentem pedagogicznym, aby ich wierni nie ulegli dezorientacji, uważa cytowany przez dziennik La Croix anonimowy członek prezydium tamtejszego episkopatu. Pozytywna odpowiedź Bractwa Świętego Piusa X na preambułę doktrynalną przygotowaną przez Kongregację Nauki Wiary daje poważne nadzieje na pełną reintegrację lefebrystów. Dla kościoła we Francji, gdzie bractwo jest najprężniejsze, będzie to wielkie wyzwanie. Katolickość uosabiana przez duchowych spadkobierców arcybiskupa Lefebvre'a różni się dość wyraźnie od tej, którą prezentuje tam większość oficjalnego kościoła. Ponadto lefebryści od samego swego powstania są w stanie dynamicznej ekspansji, podczas gdy francuskie diecezje cierpią na starzenie się lokalnych wspólnot kościelnych i chroniczny brak powołań. Choć księża bractwa stanowią zaledwie 2% francuskiego duchowieństwa, należy do nich aż 10% wszystkich neoprezbiterów, nie licząc innych tradycjonalistycznych wspólnot czy zakonów, które w mniejszym lub większym stopniu odwołują się do dziedzictwa arcybiskupa Lefebvre'a i też nie cierpią na brak powołań. W roku 2000 francuska gałąź bractwa liczyła 400 księży. Od tego czasu wyświęciła 300 kolejnych. W szeregach bractwa pozostało jedynie 520. 250 odpowiedziało na reformy Benedykta XVI, znoszące między innymi wszelkie ograniczenia w sprawowaniu przedsoborowej liturgii i odeszło do innych kapłańskich instytutów czy diecezji, pozostających w pełnej jedności z papieżem. Zdaniem katolickiego dziennika La Croix, dynamiczna ekspansja bractwa we Francji jest zasługą stylu, jaki narzucił mu jego założyciel. Przypomnijmy, że arcybiskup Marcel Lefebvre, zanim zasłynął jako kontestator posoborowych reform, przez długie lata był misjonarzem w Afryce. Tam nauczył się budować kościół od podstaw w trudnych misyjnych warunkach. Tą samą umiejętnością wykazał się jako zwierzchnik bractwa świętego Piusa X. Jak podaje La Croix, lefebryści bardzo starannie rozwijali swą terytorialną ekspansję we Francji. Dziś są już obecni we wszystkich diecezjach. Wciąż nabywają bądź budują nowe kościoły. Nade wszystko jednak zainwestowali w młodzież. Prowadzą ponad 40 szkół, kilkanaście drużyn harcerskich, ruch młodzieży katolickiej, a formacja ich seminarzystów jest silnie zorientowana na pracę z młodymi. To jest główny priorytet duszpasterstwa lefebrystów, co przekłada się później na rekordową liczbę powołań. Dość wyraźna jest też obecność lefebrystów w mediach. Posiadają sprawnie funkcjonujące portale internetowe i wydawnictwo. Potrafią też wyjść na ulicę. To właśnie oni, a dokładnie związane z nimi Stowarzyszenie Civitas, stało za słynnymi protestami przeciwko antychrześcijańskim sztukom teatralnym w Paryżu. Jak pisał wtedy dziennik Le Figaro, to właśnie lefebryści wobec powściągliwej postawy episkopatu stali się wówczas medialnym wizerunkiem kościoła katolickiego we Francji. Jak przyznaje jednak katolicki dziennik La Croix, lefebryści nie mają wpływu na wielką politykę. Obce są im wszystkie partie, łącznie z Frontem Narodowym Jean-Marie Le Pena, z którym niesłusznie bywają utożsamiani. Wierni bractwa są raczej obecni w polityce na szczeblu lokalnym i to tam zabiegają o głosy czy realizację konkretnych projektów. Dzięki licznym rzeszom, dość zdyscyplinowanych wiernych, bractwo nie ma też we Francji problemów finansowych. Według szacunków La Croix dysponuje ono budżetem porównywalnym do tych, które mają w tym kraju największe diecezje, około 14 milionów euro rocznie. Środki te pochodzą wyłącznie z darów wiernych. Innymi słowy, bractwo świętego Piusa X jest dziś w ojczyźnie arcybiskupa Marcela Lefebvre'a sprawnie działającą strukturą kościelną. Choć jest to jeszcze środowisko mniejszościowe, to jeśli dojdzie do pełnego pojednania z Rzymem, będzie miało niewątpliwie wyraźny wpływ na ogół katolicyzmu we Francji. O miłości prosto z mostu. Audycja Fundacji Pełna Chata.
W kolejnej audycji z cyklu O miłości prosto z mostu witamy bardzo serdecznie po pierwsze tych, którzy przed radioodbiornikami w tej chwili, ale również w studiu naszego gościa. Jest z nami Michał Piekara, założyciel Fundacji Pełna Chata, autor książek o tematyce małżeńskiej, o tematyce relacji i również prowadzący spotkania z małżeństwami, spotkania uzdrowienia relacji. Witam cię serdecznie, Michale.
Witam serdecznie.
W poprzednich audycjach rozmawialiśmy o tym nieco smutnym kontekście, w jakim dzisiaj rodziny żyją, czyli mnóstwo rozwodów, mnóstwo różnorakich problemów i pochopnych często decyzji, ale mówiliśmy również o nadziei, o tym, że są sposoby na to, aby o małżeństwa walczyć, aby poprawiać relacje między małżonkami, aby poprawiać komunikację. W ostatnim programie poleciliśmy również Państwu, aby założyć taki zeszyt, w którym zapisywać będziemy wizję naszego małżeństwa, ale również wnioski wypływające na bieżąco z tych naszych audycji. W dzisiejszej audycji chcielibyśmy się skupić na naszej osobistej sytuacji, w której jesteśmy teraz. Bo o małżeństwie ogólnie, o sytuacji, o kontekście możemy sobie mówić dużo, ale chodzi o naszą konkretną sytuację. Wielu małżonków mówi często, że jest rozczarowanych swoim małżeństwem. Co zrobić w takiej sytuacji? Jak rozpocząć pracę, uzdrowienie takiej relacji?
Na początku musimy zadać sobie ważne pytanie. Co to znaczy dla nas, jeśli mówimy, że jesteśmy rozczarowani naszym małżeństwem? Możemy mówić o takich dwóch elementach, które w różnych proporcjach składają się na owo rozczarowanie. Jest to zwykle rozczarowanie postawą, zachowaniem współmałżonka. Rzadziej, ale też zdarza się to, rozczarowaniem swoją własną postawą. To znaczy, bardzo często, kiedy małżonkowie przychodzą na spotkania uzdrowienia relacji, zaczyna się to od kontaktu z żoną, która dostrzega pewien problem. Kobiety mają taką wrażliwość, że zwykle wcześniej widzą, dostrzegają, że ich małżeństwo mogłoby być lepsze, że doświadczają jakiegoś tam problemu, jakiegoś kryzysu, z którym sobie lepiej lub gorzej radzą. Więc taka żona przychodzi i mówi: mamy w małżeństwie pewien problem. Więcej nawet, to jest dość duży problem, bo waży 90 kilo i nosi imię mojego własnego męża. Tym problemem jest mój mąż. Jest powodem tego, że jestem rozczarowana naszym małżeństwem. Często koncentrujemy się na postawie współmałżonka, rzadziej zapominamy o swojej własnej. Tymczasem krótka rozmowa zwykle wystarcza, by pokazać, że relacja małżeństwa jest odpowiedzialnością i zaangażowaniem obojga. Co również oznacza, że jeżeli nie jesteśmy usatysfakcjonowani z naszej małżeńskiej relacji, to zapewne jest w tym jakiś udział małżonka, ale również mój własny. I warto zdawać sobie z tego sprawę. Chodzi o pewną otwartość, abyśmy potrafili zauważyć, że faktycznie, okej, dostrzegamy bardzo wiele niedociągnięć ze strony współmałżonka. Ale spójrzmy też na to, czy w naszej postawie, w naszym zachowaniu nie prowokujemy współmałżonka do pewnych zachowań. Czy nie jest tak, że zaniedbujemy sami pewne działania, albo podejmujemy po prostu złe, błędne działania.
No właśnie, o ile możemy, tak się przynajmniej wydaje, wpływać na siebie samego, na nasze zachowania, na to, co mówimy, jak mówimy do małżonka, o tyle chyba trudniej jest wpłynąć na tę drugą połówkę. W jaki sposób robić to, aby było to efektywne?
Mamy wpływ na naszą postawę, ale nie zapominajmy o tym, że nasza postawa wpływa też na zachowanie współmałżonka. Bardzo często mówię małżonkom, że ich współmałżonek jest dla nich lustrem. Lustrem, które pokazuje, czy oni dobrze do niego się zwracają, czy podejmują dobre kroki. Jeżeli mówisz coś do swojego współmałżonka, a on reaguje na to gniewem, obrażeniem się, wycofaniem, zamilknięciem, to znaczy, że powiedziałeś coś w nie taki sposób, jak mógłbyś powiedzieć i nie przyniosło to dobrego efektu, którego się spodziewałeś czy spodziewałaś. Więc faktycznie nie mamy bezpośredniego wpływu na współmałżonka, ale mamy wpływ pośredni. Możemy go inspirować do zmiany. Inspirować możemy go, pokazując, że sami dokonujemy pewnych starań, pewnego wysiłku w sobie. Każde małżeństwo ma pewne mechanizmy, pewne nawyki, coś, co nazywam paradygmatem rozmowy, pewien wzór rozmowy, czy kłótni, czy pewnej komunikacji, interakcji między małżonkami, który jest stały. Jest on stały i w momencie, kiedy jedno z małżonków podejmuje staranie, żeby powiedzieć coś inaczej, na przykład w sytuacji, kiedy zwykle żona atakowała męża, nagle tego nie robi. Więcej nawet, stara się załagodzić sytuację. Do tej pory postępowali w ten sposób, że był atak, kontratak. W tym momencie ten krąg pewnych błędnych nawyków został przełamany przez żonę, która stara się coś zmienić. I nagle okazuje się, że to wpływa na męża, bo on reaguje w inny sposób. Więc w tym sensie możemy inspirować małżonka do zmiany. Nie jest to na pewno rzecz łatwa. To jest rzecz, która wymaga czasu, wymaga też wiary w to, że sukces jest możliwy. Ale to, co możemy zrobić, to, na co mamy wpływ, od czego powinniśmy zaczynać, to spojrzenie na siebie. Co ja mogę zrobić, aby nasze małżeństwo funkcjonowało lepiej? Zachęcam Państwa do tego, abyście sobie zadali takie pytanie. Co ja mogę zrobić, aby moje małżeństwo było lepsze? Te wnioski warto zapisać w tym zeszycie, o którym mówiliśmy. Odpowiedzieć sobie na to pytanie, zanotować tam, zastanowić się chwilę nad tym już po audycji. I jakoś do tego się odnosić, próbować wpływać na te rzeczywistości, na które faktycznie możemy wpływać.
Krótko mówiąc, aby zmotywować współmałżonka do tej wspólnej walki o małżeństwo, trzeba najpierw spojrzeć na siebie, zapytać się, co ja mogę do tego wnieść, co mogę zmienić. I poprzez, jak to nazwałeś, przełamanie kręgu błędnych reakcji, błędnych zachowań, zmusić, zmotywować drugą stronę również do innego zachowania. Tak. Ale co jeśli to się przez dłuższy okres czasu zupełnie nie udaje, mimo prób z jednej strony, cały czas tych efektów po drugiej stronie zupełnie nie widać?
Musimy pamiętać o tym, że inspirowanie małżonka jest zawsze działaniem pośrednim. To znaczy, nie możemy oczekiwać efektu od razu. Bardzo wiele zależy od woli małżonka, czy on zechce przyjąć pewne zmiany, pewne nasze działania, które podjęliśmy. Tym niemniej efekt przychodzi. On czasem wymaga większej ilości czasu, to się zgadza, to fakt. Czasami żona, aby zobaczyć jakieś przełamanie, jakąś zmianę, jakiś moment przełomowy w ich relacji pod wpływem tego, że ona zaczęła pracować nad swoim stosunkiem do męża, on zaczął pracować nad swoją relacją w stosunku do żony, trzeba czekać kilka miesięcy. Nie można się tym zniechęcać. To jest podstawowa zasada. zwykle małżonkom pokazuje pewną metaforę, która pozwala im zrozumieć, że oczekiwanie na efekty musi być cierpliwe. Nie wiem, czy Państwo wiecie, jak się sadzi chińskiego bambusa.
Nie wiedziałem, że w ogóle istnieje takie.
Jest taka, chiński taka bambus. Wszystko mamy chińskie. Otóż chiński bambus to jest taka roślina, której proces uprawy może dać nam niesamowitą lekcję, którą możemy przenieść na nasze małżeńskie życie. Chiński bambus to jest taka roślina, którą jeśli zasadzimy w ziemi, to po jakimś czasie wyrasta malutki pęd, który jest znakiem tego, że urośnie z niego duża, potężna roślina. Wierzymy, że to się wydarzy. Podlewamy te nasiona, staramy się ten mały pęd wystawiać na słońce, nawozić go i tak dalej, ale okazuje się, że po pierwszym roku ten pęd w ogóle nie urasta. Ciągle jest taki malutki. Kolejnego roku podejmujemy te same starania i znowu nie przynoszą one efektu. W kolejnym roku, czyli po 3 latach, myślimy sobie, chińszczyzna pewnie nie działa, ale jesteśmy wytrwali, powiedzmy, że jesteśmy uparci, więc kolejnego, 4. i 5. roku podejmujemy te same działania. Po 5 latach podlewania, nawożenia tej rośliny, nie widzimy żadnych efektów naszej pracy. I dopiero w 6. roku obserwujemy coś niesamowitego. W ciągu kilku tygodni z tego małego pędu wyrasta roślina, która sięga 25 metrów wysokości. 25 metrów. To jest olbrzymia roślina. Ona w ciągu kilku tygodni potrafi taka wyrosnąć. Rośnie w oczach. Dlaczego tak się dzieje? Dlatego, że przez te 5-6 lat, kiedy podejmujemy starania o tę roślinę, mimo że nie widzimy efektów, rozrasta się niesamowicie duża sieć korzeni. Tak duża sieć korzeni, że roślina potrafi w tak krótkim czasie wystrzelić do góry. Myślę, że to jest piękna metafora też naszych starań. Jeżeli podejmujesz działania na rzecz swojego małżeństwa, licz się z tym, że będziesz musiała przejść pewną próbę czasu, pewnej wytrwałości, cierpliwości patrzenia na efekty. One przyjdą, ale nie możesz się zniechęcać tym, że one nie przychodzą od razu. Idealnie sprawdza się to w sytuacji pracy z małżonkami. Kiedy małżonkowie zaczynają pracę, wierzą w to, że coś się zmieni. Przychodzi jakiś taki moment polepszenia relacji. Coś się przełamało. Małżonkowie oczekują więc, że w następnych tygodniach te zmiany będą jeszcze większe. I nagle okazuje się, że tych zmian nie widzimy. Ponieważ walczymy z tymi nawykami, które w nas wyrosły przez te ostatnie kilka czy kilkanaście lat stażu małżeńskiego. I to jest właśnie ten moment, kiedy małżonkowie muszą wytrwać. Ponieważ ten efekt, te 25 metrów, które wystrzeli, on nadejdzie, ale nie przychodzi od razu.
Zacznijmy więc budować tę sieć podziemnych korzeni, niewidocznych, ale niezwykle istotnych, kolejnym zadaniem praktycznym dla naszych słuchaczy.
Proponujemy dzisiaj następujące zadanie. Zadanie, które określiłem nazwą listy błogosławieństw. Otóż polega ono na tym, że wieszacie nad łóżkiem albo w jakimś widocznym miejscu kartkę papieru, którą podpisujecie następującymi słowami. Kocham Cię. Bardzo dziękuję Ci za to, że dzisiaj. Powtórzę. Kocham Cię. Bardzo dziękuję Ci za to, że dzisiaj. Każdy z małżonków zapisuje to zdanie u góry kartki, a następnie przy kartce małżonka zapisuje przynajmniej raz w ciągu dnia jedną rzecz, za którą jest mu wdzięczny. Czyli żona zapisuje przynajmniej jedną rzecz, za którą jest wdzięczna mężowi i mąż robi dokładnie to samo dla żony. Oczywiście możecie zapisać więcej niż jedną rzecz. To pozwoli Wam skoncentrować się na tych wszystkich dobrych aspektach, na tych wszystkich dobrych wysiłkach, które podejmuje każdy z Was.
Czas zabrać się do roboty. Nie wiem, Michał, taka kartka wystarczy?
Myślę, że tak.
Więc zapisujemy zdanie. Mam nadzieję, że do kolejnej audycji będą już te kartki zapisane samymi dobrymi rzeczami, które dostrzeżemy w drugiej połówce. No a to dopiero początek drogi. O kolejnych odcinkach tej drogi do uzdrowienia relacji w małżeństwach będziemy na pewno mówić w kolejnym programie. Dziękuję Ci bardzo, Michał.
Dziękuję bardzo.
Do usłyszenia w kolejnym programie o miłości prosto z mostu.
Wysłuchaliśmy audycji Fundacji Pełna Chata. Z Michałem Piekarą rozmawiał Michał Koźlik. A w naszym programie to już wszystko. Dziękujemy Państwu za uwagę. Tu Radio Watykańskie, Laudetur Jezus Chrystus.